podstawą naszego dzisiejszego rozważania są słowa stanowiące treść naszej lekcji starotestamentowej, słowa zaczerpnięte z pierwszej Księgi Mojżeszowej, rozdziału 12, wierszy od 1 do 4. I rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą Ci wskażę, a uczynię z Ciebie naród wielki i będę Ci błogosławił. I uczynię sławnym imię Twoje tak, że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę. I będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. A Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan. Modlmy się. Prosimy Cię, Panie, o Twego Ducha, w którym zrozumiemy to, co do nas mówisz, w którym te słowa staną się żywą treścią, poruszającą i przemieniającą nasze serca i umysły. Prosimy Cię o Twego Ducha, w którym staniemy się Twoim ludem, ludem przymierza, przeżywającym prawdę i miłość w codzienności świata, w którym nas umieściłeś. Pobłogosław rozważanie i wykonanie Twego słowa. Amen. Mamy dzisiaj gorący, parny dzień. Klimat się tak jakoś zmienia ostatnimi laty, że coraz trudniej jest nam wytrzymać te letnie dni. Nie wiem jak wy, ale ja pamiętam jeszcze, że gorąca wiosna to była taka, kiedy było 25 stopni. To były upały już. Latem temperatura dochodziła do 28-30. Teraz dochodzi do 40. Jest nam gorąco. Wyobraźcie sobie, że tam, gdzie żył Abraham, było średnio 15 stopni więcej. Z względnie spokojnego, miłego, kamiennego, no ceglanego powiedzmy, chaldejskiego miasta Ur miał wyjść właściwie nie wiadomo dokąd. Miał wyjść na pustynię, która była jak rozpalone wnętrze pieca. Miał wyjść na pustynię, gdzie nie było jedzenia, picia. Ta pustynia nie wygląda tak jak w Lorensie z Arabii. Diuny piaskowe ciągnące się kilometrami. Jest raczej kamienista, porośnięta cierniastymi krzewami. Ale jest pustynią, to znaczy, że żyć to mogą tam może jaszczurki, węże, a i to z trudem. Natomiast dla człowieka raczej się nie nadaje, mówiąc eufemistycznie. A Abraham miał porzucić bezpieczne, może nie zawsze najlepsze, ale bezpieczne schronienie w mieście. Miał porzucić gwarancję bezpieczeństwa, którą dawało mu otoczenie murami, rodziną, jakimś tam wojskiem na pewno, i pójść do świata, w którym wszystko było niepewne. Świata, w którym przestępczość była, nie wiem, bardziej przypominała Bronx albo głębokie bałuty niż ulicę Piotrkowską. Chociaż dzisiaj u nas to nie bardzo wiadomo, co jest bezpieczniejsze. Świata, w którym można było zostać napadniętym i zabitym. Świata, w którym można było umrzeć z głodu i pragnienia. Świata, w którym można się było zgubić i umrzeć od słońca i udaru. Ma wyjść do tego świata i zrobić nie wiadomo co. Całe jego życie jest na jednej szali tej wielkiej wagi, a na drugiej jest sen, który miał. Bo nie wiem, czy zwróciliście kiedyś na to uwagę. Bóg przeważnie, poza efektami specjalnymi, takimi jak krzew ognisty, przemawiał do ludzi we śnie. Kto z nas dzisiaj potraktowałby taki sen jako realne wezwanie do zrobienia czegoś, a jeszcze nie czegoś takiego jak kupienie żonie kwiatów, co jest miłe, przyjemne i bezproblemowe i jeszcze wszystkich cieszy, ale czegoś, co stawia pod znakiem zapytania całość naszej dalszej egzystencji. Kto z nas, budząc się rano, ja wczoraj miałem jakiś koszmarny sen, gdybym go wprowadzał w życie, to dzisiaj mielibyście ze mnie dużo uciechy. Nie tylko ja, dzieliliśmy część tego snu z Tomaszem. W każdym razie, gdybyśmy ulegali snom, to świat byłby lekko schizofrenicznym miejscem. Ale Abraham miał pójść za głosem, który usłyszał we śnie. Za mrzonką niedotykalną, niezmierzalną, niedookreśloną. Żył w mieście, gdzie oddawano cześć bogowi księżyca, Sinowi. Zapewne w jakiejś mierze przynajmniej był częścią tej społeczności kultycznej. A tu nagle przemawia do niego... No właśnie, kto do niego przemawia? Jak się nazywa? Jak wygląda? Gdzie jest jego świątynia? Gdzie jest figura, która pokazuje, kto to jest? Sin, wiadomo, był bogiem księżyca, no to tam na górze jest czasem okrągły, czasem taki półokrągły, można popatrzeć i widzieć. Bóg słońca jest namacalny, jasny, ogarnialny dla wszystkich. Nie wiem, te wszystkie Baale i Aszery, jak nazywa się je w Biblii, to wszystko było wyobrażone jakoś, albo przez byka, cielca, albo przez pale. Miało jakieś odniesienie do ludzkiego świata przez te konteksty seksualne chociażby. A tutaj mówi do niego Bóg, który jest... Właściwie jaki jest? Abraham zamiast obudzić się, przemyć twarz wodą, powiedzieć sen mara, Bóg wiara i żyć dalej w swoim bezpiecznym świecie. Wstaje jednak rano, zabiera swoją rodzinę i wychodzi w to nieznane. Wychodzi w to ryzyko śmierci, wychodzi w to ryzyko wywrócenia do góry nogami całego swojego życia. Ulega wezwaniu, którego natury nawet do końca nie rozumie. Tak jak większość patriarchów biblijnych, Abraham też miota się między zrozumieniem a niezrozumieniem, doświadczeniem a brakiem doświadczenia, między ogarnianiem a nieogarnianiem istoty swojego powołania. Ale wychodzi ze swojego bezpiecznego świata, ze swojej skorupki i idzie za Bogiem. Idzie za głosem, który może zaprowadzić go, jak mówiłem, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo do czego, może do śmierci. Ale wierzy, że to jest głos jego Boga, który zaprowadzi go tam, dokąd ma dotrzeć, cokolwiek by to nie było. No i dochodzimy tutaj do oczywistego pytania, do takiej wolty, która przenosi tę historię na naszą codzienność. Jak my reagujemy na ten głos? Może nie mamy snów, może nie budzimy się przekonani, że dziś w nocy przyśnił mi się Pan, który kazał mi coś tam. Ale przecież Bóg nie stał się niemową tylko dlatego, że przeszło parę tysięcy lat. Mówi do nas. Mówi do nas ze stronic Pisma Świętego. Mówi do nas poprzez ludzi, których spotykamy na swojej drodze. Mówi do nas przez błogosławieństwa i doświadczenia. A może mówi do nas, mówiąc do nas. Nigdzie w Biblii nie jest napisane, że od tej pory Bóg nie otworzy do nas swoich ust i nie usłyszymy głosu. Może zamiast wszystko wrzucać do jednego worka z napisem schizofrenia i majaki, zaczęlibyśmy się zastanawiać nad tym, co powiedział, co powinniśmy zrobić, jak powinniśmy zareagować. Mamy takie okazje w życiu naszego Kościoła, które dla mnie przynajmniej przez lata wydawały się być dowodem działania Ducha Świętego w naszej społeczności. Mówię o synodzie. Ostatnio odniosłem wrażenie, że synod przestał słuchać. Ale może nie musimy patrzeć na instytucje kościelne. Może nie musimy odnosić się do tego, co inni nam mówią o tym, że jest objawieniem Bożym. Może powinniśmy zacząć wreszcie, i to jest taka wskazówka wprost, może powinniśmy wreszcie zacząć słuchać Bożego głosu w nas. Bo jeżeli tutaj go nie ma, to cała reszta nie ma żadnego znaczenia. Bóg nie mówi z trybun sejmowych, nie przemawia z telewizorów, przemawia w naszych sercach i umysłach. Ale co to znaczy, jeżeli nie słuchamy Jego głosu? Co to znaczy, jeżeli nie przemienia ten głos naszego życia? Co to znaczy, jeżeli nie prowokuje nas i nie umacnia nas w składaniu świadectwa wiary? Jakim jesteśmy Kościołem, jeżeli odebraliśmy realność słowom tego, kto nas konstytuuje jako ten Kościół? Tacy jesteśmy racjonalni, tak wszystko wiemy, tak ogarniamy, tak kontrolujemy, że wymazaliśmy gumką, myszką z kart historii naszego Kościoła tego, który go stworzył. A może nie? Oby tak nie było. Oby się okazało, że jednak słuchamy, że jednak nadstawiamy ucha, że jednak wypatrujemy nasze oczy, szukając prowadzenia. Oby się okazało, że jeśli nie gdzieś tam wysoko na szczycie najwyższej góry, za wszystkimi rzekami i lasami i tak dalej, to tu, w naszym zborze, żywy głos naszego Stwórcy jest słyszalny i działa. Bo bez tego nic nie ma sensu. Bez tego nie jesteśmy Kościołem, bez tego nie żyjemy, bez tego jesteśmy ślepi, głusi i głupi. Bez tego jesteśmy tylko instrumentem rzuconym gdzieś w kąt filharmonii, na którym nikt nigdy już nie zagra. Ale z tym głosem wydajemy głos. Z tym głosem odwzorowujemy to, co słyszymy w miłości, pokoju, dobru, które robimy wokół siebie, z Bożą pomocą i w Bożej mocy. Z tym głosem stajemy się Jego zarzewiem. Podpalamy cały świat miłością, nie po to, żeby go zniszczyć, tylko żeby go zbudować na nowo. Nie dlatego, że nasze ręce są takie mocne, mądre i wspaniałe, ale dlatego, że właśnie w tym powołaniu, z którym Bóg przychodzi do każdej i każdego z nas, jak do Abrahama, jak do apostołów, jak do tych wszystkich proroków, z tym głosem wiemy już i możemy przemienić wszystko w dobro. A nade wszystko w tym głosie znajdujemy naszą przemianę w dobro. I już nie jesteśmy etycznymi sierotkami Marysiami, zagubionymi gdzieś w niewiedzy i nieświadomości. Ale wiemy, jaka jest głębokość i szerokość. Wiemy, co jest dobre, co jest złe. Wiemy, co to znaczy wiara i świadectwo. Wiemy, że nie musimy się bać, że nie zginiemy, że pustynia nas nie pokona, że żaden żar, żadne węże, żaden wróg nie przemoże tego, kto jest naszą tarczą i światłem i skrzydłami, na których lecimy. Spróbujmy, kochani, posłuchać, co do nas mówi nasz Bóg. Amen.